to bombardowanie było pomyłką nawigacyjną. No tak niestety nie było. Brzmi to bardzo atrakcyjnie. To się pojawiało w różnego rodzaju materiałach promocyjnych, także miejskich. Można znaleźć film Para w Polsce, gdzie też jest o tym mowa. Natomiast no, w rzeczywistości było to jak najbardziej zaplanowane bombardowanie. Ja miałem nawet okazję rozmawiać z uczestnikami tego bombardowania, z ludźmi, którzy brali udział w tej misji. No i usłyszałem dokładnie o nich i otrzymałem także informacje, materiały, dokumenty. Później się ten worek rozsypał różnego rodzaju raportów dotyczących tego wydarzenia.
Jak historia wpływa na współczesność?
Reakcja tej sali na słowa prezydenta Putina. To była reakcja, którą jeśli porówna się z filmami nagrywanymi i dostępnymi na YouTube, reakcja sali na wystąpienia towarzysza Józefa Wisarionowicza Stalina wyglądała dokładnie analogicznie.
Czym zajmują się sowietolodzy?
Bardziej bym musiał być zaangażowany w to samorządy, czyli włodarzy tych miast. Natomiast dzisiaj jest to taki układ, że jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to bez zaangażowania samorządów będzie to trudne do zrealizowania. No moim zdaniem powinno się, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo, zdecentralizować mocno.
Czy w lubuskich miastach zamiast ciepłowni powstaną elektrociepłownie? To między innymi tematy dzisiejszej audycji. Krzysztof Bałuk, witam i zapraszam.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.
Tuż po świętach wielkanocnych w 1944 roku nad Żary nadleciały samoloty. W wyniku bombardowania niemal połowa miasta uległa zniszczeniu. Co było przyczyną tej akcji? Czy bombardowanie tego miasta było pomyłką? Wyjaśnia to w rozmowie Adam Ruszczyński.
Są osoby, które nie dostrzegają związku pomiędzy wydarzeniami sprzed wielu lat a współczesnością. O tym, że to powierzchowny pogląd, rozmawiam z doktorem Rafałem Szymczakiem, historykiem znanym z badań dziejów ziemi żarskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Najnowsza pańska publikacja dotyczy bombardowania Żar dnia 11 kwietnia 1944 roku. Przez wiele lat ten fakt wiązano z pomyłką nawigacyjną lub przypadkiem. Kto i dlaczego tak twierdził?
No cóż, takie zdanie znalazło się w pewnej bardzo popularnej książce, świetnie napisanej przez jednego z naszych niestety już nieżyjących regionalistów, który był fantastycznym gawędziarzem. Ta książka nazywała się Terra Żarowe, Ziemia i Ludzie. I no, osoby dzisiaj chcące poznać historię lokalną czytają tę książkę, no i dowiadują się o tym, że to bombardowanie było pomyłką nawigacyjną. No tak niestety nie było. Brzmi to bardzo atrakcyjnie. To się pojawiało w różnego rodzaju materiałach promocyjnych, także miejskich. Można znaleźć film Para w Polsce, gdzie też jest o tym mowa. Natomiast no, w rzeczywistości było to jak najbardziej zaplanowane bombardowanie. Ja miałem nawet okazję rozmawiać z uczestnikami tego bombardowania, z ludźmi, którzy brali udział w tej misji. No i usłyszałem dokładnie o nich i otrzymałem także informacje, materiały, dokumenty. Później się ten worek rozsypał różnego rodzaju raportów dotyczących tego wydarzenia. No i no niestety tamta taka wizja bardzo taka atrakcyjna, że oto takie małe miasteczko zostało zbombardowane przez tak wiele amerykańskich latających fortec.
Przez przypadek no, w dodatku.
Tak, przez przypadek oczywiście się nie sprawdziła. Jest to atrakcyjne, ale niestety nieprawdziwe.
To w takim razie dlaczego Żary zostały zbombardowane i jaki był przebieg tego wydarzenia?
Tak, no była godzina 12, kiedy pojawiły się pierwsze myśliwce osłony, czyli te słynne P-51 Mustang, a 10 minut później nadleciało 88 latających fortec, czyli Boeingów B-17, które zrzuciły no, ponad 230 ton ładunków burzących, ale najbardziej, no, najgorsze były te zapalające, które wywołały pożary w mieście i zniszczyły znaczną część zabudowy, tej starej zabudowy miejskiej. Celem były zakłady, które produkowały dla znanych, znanej wytwórni lotniczej Focke-Wulf. Także no, w Żarach po prostu wykorzystano 8 zakładów no nie tylko zakładów, bo także nawet zameczek myśliwski Erdmana Promnica na potrzeby budowy tak potrzebnych III Rzeszy myśliwców Focke-Wulfa. I to właśnie one, te zakłady były celem tego bombardowania, no ale przy okazji, jak to tak idzie, jak to tak bywa, oberwało, mówiąc kolokwialnie, także miasto.
Do tego może jeszcze wrócimy. Zastanówmy się teraz, to pan to już wie, czy rzeczywiście Amerykanie osiągnęli swój cel, bombardując te zakłady Focke-Wulfa, i czy tylko zakłady Focke-Wulfa zbombardowali?
Raporty, oficjalne raporty tchną wielkim optymizmem, jak to w swojej książeczce też tutaj umieściłem, takie zestawienie, że te moce produkcyjne niemieckie zostały bardzo mocno ograniczone. Natomiast no, rzeczywistość była taka, że Niemcy bardzo szybko odbudowali te zdolności produkcyjne. Co prawda przestali produkować Focke-Wulfa FW-190A8, ale to akurat wykorzystali ten moment, żeby przestawić się na produkcję nowego modelu, ten moment odbudowy zakładów. Także no, błyskawicznie, można powiedzieć, Niemcy sobie poradzili z tymi uszkodzeniami. W zakładach umieścili na przykład teraz obrabiarki, które zebrali po całej okolicy, i te obrabiarki w uszkodzonych halach ponownie ustawiali za zasłoną cegieł, którą tam szybko, błyskawicznie pracownicy przymusowi musieli wznieść, żeby w razie następnego bombardowania nie doszło do kolejnych uszkodzeń, utraty zdolności produkcyjnych przez zakłady Focke-Wulfa.
Czyli ta produkcja została szybko odtworzona, tak? Czy możemy przypuszczać, że ten nalot w takim razie nie spełnił swoich celów?
To znaczy tak, no, w pewnym sensie spełnił oczywiście, bo przypomniał Niemcom, którzy jeszcze rok wcześniej hucznie świętowali urodziny Führera, że no, ten koniec wojny także się zbliża tutaj. Dotychczas miasto było bezpieczne, wydawało się, że jest daleko od frontu wschodniego i zachodniego, tylko pojawiały się informacje o tym, że ktoś tam zginął, ale bezpośrednio ludzie tego nie doświadczali. Teraz poznali wojnę w całości, także urodziny Adolfa Hitlera 20 kwietnia 1944 roku były w znacznie smutniejszej atmosferze, tym bardziej, że spalił się miejski teatr.
No właśnie, wspomniał pan już o zniszczeniach substancji mieszkaniowej. Czy ten nalot i te zniszczenia, poprosiłbym o określenie skali zniszczeń, co zniszczono, co zostało zniszczone przez Amerykanów, czy to miało później jakiś wpływ na szanse rozwojowe żar? No bo na przykład Zielona Góra nie ucierpiała od działań wojennych.
O tak, no Zielona Góra miała dużo szczęścia, także no, Żary były miastem przed II wojną światową o praktycznie tej samej liczbie mieszkańców. Żary były znaczącym ośrodkiem przemysłowym, ale także wojskowym, także tutaj znajdował się garnizon zarówno wojsk lądowych, jak również lotnisko, duże lotnisko Luftwaffe z betonowymi pasami, z hangarami, z całą infrastrukturą, także był to znaczący ośrodek dla Niemiec ówczesnych. Tak, natomiast w trakcie tego bombardowania uszkodzone zostały zabytki, no takie główne, jak chociażby zamek Biebersteinów, który został trafiony w narożnik północno-zachodni bombą, która na szczęście nie wybuchła, ale zdemolowała ten zabytek. No, największy problem było z ujeżdżalnią Erdmana II Promnica, która została na początku 18 roku zbudowana. Tam spadły ładunki zapalające, ta ujeżdżalnia się spaliła i pożar przeskoczył na dach pałacu pobliskiego, także to nie Armia Czerwona, ale Amerykanie doprowadzili do uszkodzenia pałacu, tego wspaniałego pałacu Erdmana II Promnica, czyli ministra Augusta II Mocnego. Także inne zabytki zabudowania rynku, południowa Pierzeja spłonęła, zniknęły całe ulice praktycznie, ulica sukiennicza, która nie została po wojnie odbudowana, zabudowania Kaczego Rynku. Także no, miasto, zresztą wiem to też ze wspomnień ludzi, którzy przybywali, było po prostu w 1945 roku morzem ruin. No bo na to jeszcze nałożą się oczywiście skutki walk w lutym 1945 roku. No i wiadomo, traktowania czerwonoarmistów przez, jak oni traktowali te zdobyte miasta. Także miasto utraciło wtedy wspomniany chociażby teatr miejski, straciło tą ujeżdżalnię Erdmana II, która była dużą salą gimnastyczną i taką halą widowiskową. Także te uszkodzenia sprawiły, że na przykład ludzie narzekali po wojnie na ilość mieszkań, że było ich niewiele. No, dodatkowo ten powojenny, wiadomo, szaber przyczynił się, a z takich ruin łatwiej było szabrować, łatwiej było uzasadnić wywóz cegły z uszkodzonych budynków, niż potem je odbudowywać. Te ruiny bardzo długo zalegały w mieście. Dopiero w połowie lat 50. zaczęto miasto porządkować, zaczęto odbudowywać na przykład ratusz. Co prawda prowizorycznie go już naprawiono, już Niemcy go zaczęli naprawiać, ale polski remont, który zaczął się pod koniec lat 50. przeciągnął się do połowy lat 60., a i tak nie odbudowano go w takim kształcie, jak wyglądał przed wojną, jak również wiele innych obiektów, które po prostu postanowiono zwyczajnie rozebrać, miast odbudowywać.
Wszystkich zainteresowanych szczegółami odsyłam do publikacji Rafała Szymczaka, historyka dziejów ziemi żarskiej. Kiedy ta publikacja będzie dostępna i gdzie będziemy mogli o tym wszystkim przeczytać?
Tak, publikacja jest już dostępna, ona się akurat ukazała na rocznicę bombardowania. Można ją kupić w Żarskiej Księgarni ABC przy głównym deptaku przy ulicy Bolesława Chrobrego, jak również w internecie oczywiście, na stronie wydawnictwa Morfo, czyli mortychyo.pl. Tam jest do kupienia, można zaopatrzyć się w to wydawnictwo, które jest pierwszym z serii, którą zamierzam wydawać pod nazwą Żarskie zeszyty historyczne.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję panu redaktorowi i słuchaczom.
Przypomnę raz jeszcze, że moim rozmówcą był Rafał Szymczak, historyk dziejów ziemi żarskiej.
Sowietologia, nazywana również kremlinologią, to dział historii i politologii obejmujący całokształt wiedzy o Związku Radzieckim. Z Andrzejem Nowakiem, sowietologiem, profesorem nauk humanistycznych, rozmawia Andrzej Pierzchała.
Dziś moim gościem jest pan profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk, publicysta, autor licznych publikacji naukowych, m.in. dziejów Polski fundamentalnych poniekąd, pracownik Polskiej Akademii Nauk, nauczyciel akademicki związany z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie i kawaler Orderu Orła Białego oraz sowietolog. Witam pana profesora.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie profesorze, sowietologia to ex definitione dziedzina naukowa na pograniczu historii i politologii, choć jej przedmiot główny, czyli Rosja Sowiecka, ZSRR, od lat kilkudziesięciu nie istnieje, więc może historyczna dziedzina bardziej.
Akurat niedawno oglądałem wystąpienie prezydenta Putina przed Zgromadzeniem Federalnym Federacji Rosyjskiej, czyli jakby przed połączonym Sejmem i Senatem, można by to tak porównać z naszą strukturą polityczną. I uwagę poświęciłem nie tylko słowom prezydenta Putina, ale i sali, która była wciąż w różnych jakby swoich fragmentach pokazywana przez kamerę. I to była sala sowieckich dygnitarzy, ludzi sowieckich. To po prostu niesamowite wrażenie antropologiczne, że jesteśmy w czasach Breżniewa albo w czasach Stalina nawet, można tak powiedzieć, od tej strony czysto wizualnej, ale naturalnie to, co nazywa się może nie bez racji niewłaściwą postawą określaną słowem lukizm, a więc nie należy sądzić ludzi po wyglądzie, po rysach twarzy.
Choć często się to sprawdza, przepraszam, że tak? Za ten wtręt.
Nie, to słusznie, jednak powstrzymuję się przed może zbyt pochopnymi wnioskami i jeszcze zwrócę uwagę na inny aspekt tego wrażenia, które odniosłem. Otóż reakcja tej sali na słowa prezydenta prezydenta Putina. To była reakcja, którą jeśli porówna się z filmami nagrywanymi i dostępnymi na YouTube, reakcja sali na wystąpienia towarzysza Józefa Wissarionowicza Stalina wyglądała dokładnie analogicznie. To znaczy, kiedy prezydent Federacji Rosyjskiej mówi ogólnie o sytuacji wewnętrznej w Rosji, no to są bardzo ponure, poważne miny. Oczywiście, kiedy prezydent Rosji przechodzi do omawiania broni, którymi dysponuje Federacja Rosyjska i którymi za chwilę zasypie Zachód, jeżeli tylko Zachód ośmieli się jeszcze, że tak powiem, przeciwko Rosji jakiekolwiek pogróżki wysuwać, no to nagle rozjarzenie na twarzach, entuzjazm, po prostu niesamowite ożywienie na sali, kiedy prezydent Putin przeszedł do omawiania możliwości niszczących pułku Sarmat, który zostanie wyposażony właśnie w rakiety o tej nazwie, rakiety strategiczne dalekiego zasięgu, które oczywiście Stany Zjednoczone będą bez problemu mogły zasypać w każdej chwili i zmieść z powierzchni ziemi. No nareszcie entuzjazm, nareszcie powiedziałbym taka chwila radości na tych twarzach. I to pozwala mi jakby to anegdotyczne trochę spojrzenie, jednak bronić stwierdzenia, że sowietologia nie straciła swojego sensu analitycznego w odniesieniu do Rosji. Choć oczywiście współczesna Rosja nie jest Związkiem Sowieckim i bardzo wiele rzeczy się zmieniło, nie można tego w prosty sposób przekładać. Ale do trumny całkowicie towarzysza Józefa Stalina i jego dziedzictwa nie da się wsadzić.
No déjà vu jest oczywiste. Niemniej właśnie zacznijmy od tych różnic, bo to one są fundamentalne. Związek Radziecki, Związek Sowiecki, a Rosja. No co najmniej terytorialnie, narodowościowo, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Estończycy, Łotysze i na wschodzie Tadżycy, nawet Czeczeni, Ormianie mają swoje państwa dzisiaj. To jest zupełnie inny twór. Jednocześnie mamy do czynienia, jak pan profesor powiedział, z prezydentem Rosji, czyli człowiekiem wybranym w wyborach.
No oczywiście przypomnijmy, że w Związku Sowieckim też odbywały się wybory i też wygrywali...
Głosowanie. Podobna różnica między wyborem a głosowaniem.
Owszem, prowadzono pewne metody politechnologii, jak się to nazywa. Jest taka świetna książka angielskiego politologa, nie sowietologa, Andrew Wilsona, Virtual Politics, czyli wirtualna polityka, opisująca ten mechanizm przejścia od polityki sowieckiej do polityki postsowieckiej albo neosowieckiej, jak kto woli, właśnie technologiami sprawowania władzy, kiedy tworzy się fikcyjne partie opozycyjne, tak jak na przykład partia opozycyjna Władimira Żyrynowskiego, kiedy jedyną właściwie realną opozycją w ostatnich, powiedzmy, 20 paru latach o pewnych wpływach w społeczeństwie była rosyjska partia komunistyczna. To była jedyna realna opozycja wobec partii władzy. No teraz już też jest całkowicie, że tak powiem, wchłonięta przez system. No to rzeczywiście jest trochę inne w sposobie procedowania niż w czasach sowieckich, ale zapewnia ten sam rezultat, czyli absolutną kontrolę centrum dyspozycyjnego władzy, które mieści się i zarządza krajem z tego samego miejsca i w podobny sposób, jak było to w Związku Sowieckim. Naturalnie nie w tych najbardziej dramatycznych czasach Stalina. Nie ma przecież masowych czystek, masowych morderstw, obozy nie są pełne przestępców politycznych, ale jednak Aleksiej Nawalny jest takim symbolem pewnej ciągłości tego systemu. Już nie ma gułagów, ale są kolonie karne. Nazwa jest troszkę inna, ale jakby pewne elementy pozostają. Więc przy całych ogromnych różnicach, o których zapomnieć nie wolno i bardzo słusznie pan je przypomina, pewne podobieństwa występują, pewna ciągłość występuje i trudno ją zanegować. Zmianę widziałbym nie w geografii, to znaczy, że teraz nie ma Litwy, Łotwy, Estonii i jeszcze kilku innych republik.
Ale nie ma też satelickich państw typu PRL na przykład właśnie, Bułgaria, nawet Jugosławia w pewnym momencie.
No przypomnijmy jednakże, że Rosja, zwłaszcza pod rządami Władimira Putina, stara się jednakże coś z tego dziedzictwa po Związku Sowieckim odtworzyć. No nie jest to tylko kwestia Ukrainy, ale to jest także kwestia wpływów na terenie właśnie tego zewnętrznego imperium, czyli krajów dawnego bloku sowieckiego. Przypomnę, wpływy budowane za pomocą monopolu gazowego, wpływy budowane za pomocą innych mechanizmów, jak choćby świat dzielący się teraz na sferę szczepionki Sputnik i innych szczepionek, prawda? Tutaj te wpływy budowane są bardzo widocznie na Węgrzech, w Bułgarii. Oczywiście istnieje także bardzo aktywnie działająca, można tak powiedzieć, sfora troli sterowanych z Moskwy, które wpływają na politykę polską do pewnego stopnia. A więc no niewątpliwie ten wyobrażony kształt dawnego imperium, dziś wyobrażony, no bo dziś ono nie ma tego samego kształtu, co w roku 1950, jest ważną dyrektywą dla obecnej polityki rosyjskiej. Dlatego tutaj też można mówić przy ogromnej realnej zmianie o pewnej ciągłości. Ale chciałem powiedzieć o innej zasadniczej zmianie, bo to jest zmiana zasadnicza w stosunku do okresu sowieckiego. Nie geografia, no bo cóż, na miejsce imperium o wielkości mniej więcej 24 milionów kilometrów kwadratowych razem z dawnym imperium zewnętrznym jest jego rdzeń o wielkości no, blisko 18 milionów kilometrów kwadratowych, a więc różnica jest, ale nie zasadnicza. Natomiast zasadnicza różnica nastąpiła w 1991 roku. Do puczu, nieudanego puczu moskiewskiego, służby specjalne, wtedy nazywające się KGB, wcześniej ČK, GPU, NKWD.
Z których notabene, przepraszam, że wyjdę słowo, prezydent Putin się wywodzi, to jest KGBista przecież.
No więc właśnie do tego zmierzam, że te służby specjalne nie rządziły Rosją. Po prostu nie rządziły Rosją. Rosją rządziła partia komunistyczna. Służby specjalne były jej ramieniem zbrojnym, którym sterowało jednakże Politbiuro.
I podobnie jak w innych demoludach, prawda? Tutaj nie ma różnicy. To był schemat pewien.
No oczywiście, tak. Natomiast na pewno najsilniejszym takim ramieniem, narzędziem władzy, centrum tego imperialnego tworu, jakim był Związek Sowiecki, były właśnie służby, no silniejsze jeszcze niż służby gdzieś w Polsce czy nawet w NRD, gdzie ten stopień nasycenia na przykład agenturą był chyba największy w historii ludzkości, bo tam zdaje się, nie wiem, przypadał jeden agent na 10 mieszkańców.
W każdej rodzinie jeden agent, tak?
Tak, natomiast w Rosji nie trzeba było chyba tego, wystarczyła właśnie taka kontrola, także powiedziałbym strukturami partyjnymi realizowana. Ale ta zasadnicza zmiana następuje właśnie w sierpniu 1991 roku. Służby uwalniają się od kontroli Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego. Związek Sowiecki się rozpada kilka miesięcy później i to służby stają się głównym organizatorem, powiedziałbym, struktur władzy przemienionego państwa. Nie chcę powiedzieć nowego, ale przemienionego państwa. I to służby rządzą dzisiejszą Rosją. I to jest zupełnie nowy fenomen. Jeszcze raz podkreślę, Związkiem Sowieckim nie rządziło KGB, natomiast KGB i jego, że tak powiem, kolejne mutacje, podobnie jak kolejne mutacje GRU, czyli wywiadu wojskowego, są głównym składnikiem elity władzy współczesnej Rosji. Takich dwoje badaczy, rosyjska badaczka i szkocki badacz, socjologowie struktur władzy, jakby stale na nowo, że tak powiem, analizują oficjalne biografie, te podawane w normalnych, powiedziałbym, oficjalnych, na oficjalnych stronach różnych urzędów Federacji Rosyjskiej, ludzi spełniających 1000 najważniejszych funkcji w państwie rosyjskim, a więc członków parlamentu, ministrów, gubernatorów. Otóż nasycenie funkcjonariuszami KGB, którzy na jakimś etapie swojego życia po prostu byli w KGB lub w FSB lub właśnie w innych, że tak powiem, związanych z tymi samymi strukturami instytucjach, sięga od 10 do 30%. No nie ma drugiej takiej elity na świecie, w żadnym innym kraju, żeby służby specjalne, ludzie służb specjalnych zajmowali tak ogromną część najważniejszych stanowisk państwowych, oczywiście na czele z pozycją prezydenta Federacji Rosyjskiej. To tworzy, no powiedziałbym, nową jakość.
I to jest klucz problemu, jakkolwiek ledwie ruszyliśmy ten temat, jeśli chodzi o sowietologię. Ja bym proponował, jeśli pan profesor pozwoli, w następnym tygodniu kontynuować tą opowieść o sowietologii i Rosji dzisiejszej. I tutaj chciałbym, żeby pan profesor w przyszłym tygodniu, jeśli łaska, skomentował takie zdanie profesor Natalii Lebiediewej, żeby zrozumieć nasz kraj, to co się u nas działo, dzieje i pewnie nie zmieni, musi pan na nasz naród patrzeć przez pryzmat słowiańskiej duszy, a na władzę z perspektywy zbrodni. Bardzo dziękuję za dzisiejszą wypowiedź. Zapowiadam następnym tygodniu kontynuację. Przypomnę tylko, że dzisiejszym gościem moim był pan profesor Andrzej Nowak, wybitny historyk i sowietolog. Dziękuję panu profesorowi.
Dziękuję bardzo, do widzenia.
Do tego tematu wrócimy w przyszłym tygodniu, a teraz zmieniając temat, zajmiemy się projektem polityki energetycznej państwa. Do roku 2030 w miastach, a do 2040 wreszcie kraju będziemy rezygnować z ogrzewania domów i mieszkań węglem i innym opałem stałym. Za chwilę opinię o tym, czy będzie to możliwe.
Wiem, że nic nie wiem.
Jest z nami profesor Maria Miłek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Jest z nami też Marian Babiuch, szef Stowarzyszenia Energetycznego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry, dzień dobry.
Czy musimy zrobić tą reorganizację i co w takim razie z elektrociepłowniami, które są w naszym regionie? Tymi elektrociepłowniami, które opalają paliwem stałym. Czy jest w ogóle możliwość w tak krótkim czasie, bo 9 lat to nie jest już tak dużo czasu, na to, żeby przeorganizować w ogóle te elektrociepłownie i zmienić system ogrzewania?
Jeżeli chodzi o elektrociepłownie w naszym regionie, no to one są już mocno nowoczesne, bo zarówno Zielona Góra, jak i Gorzów opalane są gazem z krajowych złóż. My nie spalamy w Zielonej Górze w ogóle węgla już od 12 roku. Pewnie jesteśmy, jeżeli chodzi o nowoczesność, jakby na pierwszej linii frontu w skali całej Polski.
No tak, ale mówi pan o Zielonej Górze, a region jest znacznie większy, tych ciepłowni.
Jeżeli chodzi o inne miasta, to tam są ciepłownie. Nie ma elektrociepłowni, są ciepłownie. I oczywiście wymagają głębokiej modernizacji. Takie modernizacje zostały przewidziane w strategii rozwoju energetyki województwa lubuskiego. Dotyczy to 12 miast, no ale do dzisiaj to nie zostało zrealizowane. No, warto by było zadać pytanie, dlaczego.
Widzi pan już takie zmiany, które by wyeliminowały ten system palenia paliwem stałym?
Ja myślę, że to będzie trudne z tego względu, że to by trzeba przereformować organizacyjnie. Bardziej bym musiał być zaangażowany w to samorządy, czyli włodarzy tych miast. Natomiast dzisiaj jest to taki układ, że jeżeli chodzi o województwo lubuskie, to większość tych kotłowni posiada firma, która taka ogólnopolska. Raczej bez zaangażowania samorządów będzie to trudne do zrealizowania. No moim zdaniem powinno się, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo, zdecentralizować mocno.
Panie profesorze, mówię teraz do profesora Mariana Miłka. Czy w ogóle jest możliwe przejście w tak krótkim okresie czasu, tutaj rok 30, 40, w ogóle, żeby w Polsce wyeliminować paliwo stałe w przypadku ogrzewania?
Jest to, powiem krótko, niemożliwe, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli mówimy o transformacji ciepłownictwa, to trzeba to powiązać z tym, co nas czeka, mianowicie z transformacją energetyki i elektroenergetyki. I tutaj sprawę widziałbym na dwóch płaszczyznach. Pierwsza sprawa dotyczy tego wszystkiego, co jest związane z niską emisją. Dla wyjaśnienia, niska emisja to jest taka, gdzie kominy znajdują się do wysokości 40 metrów, a więc mamy tutaj praktycznie wszystkie domki jednorodzinne, zabudowę naszych wiosek, naszych miasteczek, no i później właśnie emisje w tych ciepłowniach, które mamy w naszym województwie, jak mówił prezes Babiuch, opalane są w dużej części węglem i to jest właśnie tragedia. Więc o co chodzi tutaj? Cały czas mówimy o smogu. Właśnie ta niska emisja jest główną przyczyną smogu. Mało tego, jest główną przyczyną tych wszystkich zaburzeń zdrowotnych, które pojawiają się, jak się smog pojawia. A smog pojawia się wtedy, kiedy ludzie palą właśnie tymi paliwami stałymi, najczęściej kiepskiej jakości węglem w piecach i nie ma wiatru. Ten brak wiatru jest takim warunkiem tego, żeby po prostu ten gazy, te spaliny się osiadały właśnie na ulicach i pomiędzy naszymi domami. Najgorszą rzeczą jest to, że w tych kiepskich piecach pali się nie tylko węglem, albo inaczej, rzadziej węglem, a częściej tym wszystkim, co ma jakąkolwiek wartość opałową, łącznie z tworzywami sztucznymi, ze wszystkim. Nie muszę tutaj mówić o tym, że w przypadku, kiedy mamy pyły, szczególnie te pyły o wymiarach mniejszych od 2,5 ppm, czyli te bardzo malutkie, do nich się przyklejają wszystkie cząsteczki bardzo szkodliwe dla organizmu, jak na przykład benzoalfapireny. A jako, że te cząsteczki pyłu są tak małe, przenikają przez pęcherzyki płucne i to wszystko, co się doczepi do tych małych pyłów, wchodzi do naszego organizmu i stanowi zażywie, stanowi początek działalności, powiedzmy, rakowej tych cząsteczek. To jest tragedia i tutaj trzeba pierwszą sprawą robić porządek z tą małą emisją i z piecami, które są na wsiach i małych miasteczkach, gdzie nie ma ciepła scentralizowanego, gdzie nie ma sieci ciepłowniczych. A druga sprawa, te ciepłownie, które są tutaj, nadal opalane węglem. To, co z komina wychodzi, w przypadku, kiedy w tych małych ciepłowniach nie ma instalacji odsiarczania, a więc dwutlenek siarki, już nie mówię o innych rzeczach, ale nawet rtęć, o rtęci zapominamy, ona z węgla wychodzi, powiedzmy, kominem. Węgiel, którym palimy, jest bardzo kiepskiej jakości. Panie... Tutaj mamy od 0,5 do 2% siarki, więc to jest właśnie to, to z czym trzeba tutaj walczyć, Panie bo pro... już nie chcę wspominać o kwaśnych deszczach.
Panie profesorze, no ale zimy mamy co prawda coraz krótsze, ale dosyć mroźne i czym w takim razie mamy opalać w takich małych miejscowościach, gdzie nie ma dostępu do sieci gazowniczej na przykład?
I tu się pojawia pewien problem, bo ceny węgla w składnicach sięgają, powiedzmy, tam 1000 złotych, a no, zasoby ludności, szczególnie wiejskiej i w małych miasteczkach, są ograniczone i wchodzimy w coś, co się nazywa ubóstwem energetycznym. W Polsce powiększa się w sposób dramatyczny zakres ubóstwa energetycznego. To jest osobny temat, o którym trzeba aby porozmawiać. Już zostały uruchomione mechanizmy wspomagania ludzi, których dotyka to ubóstwo energetyczne, ale to jest ciągle jeszcze za mało.
Panie prezesie, co w takim razie zrobić? Bo Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska inwestuje w wymiany na piece wyższej kategorii, ale jednak są to piece na paliwo stałe.
Są tutaj dwa obszary, które trzeba widzieć, jeżeli chodzi o ogrzewnictwo. Po pierwsze, miasta, w których są scentralizowane systemy ciepłownicze. I tutaj wydaje się, że to można szybciej rozwiązać, ale potrzebne są pewne działania organizacyjne. I jest to indywidualne, o którym profesor mówił, ogrzewnictwo, które dotyczy mniejszych miejscowości i obrzeży też tych miast. Jeżeli nie będzie pewnych zachęt, mówię tu o tym indywidualnym ogrzewnictwie, które nie trudno wyrokować jakich, ale należałoby się zastanowić, czy nie dopingować jakimiś ulgami samorządy, bo samorządy muszą się za to zabrać. No.
Ale jaka jest propozycja, żeby co, na wsiach budować takie centralne źródła ciepła?
Nie. Na wsiach po pierwsze trzeba tak, tam gdzie nie ma sieci gazowych, to jednak rozwijać sieć gazową i przechodzić z węgla na ogrzewanie gazowe. Ja już kiedyś, parę lat temu postulowałem, że w miejscowościach, szczególnie uzdrowiskowych, wprowadzić na przykład ogrzewanie elektryczne, ale oczywiście musi być odpowiednia taryfa, żeby to się po prostu opłacało realizować. Przecież ogrzewanie elektryczne jest w Szwajcarii, w wielu innych państwach. Oczywiście no, muszą być odpowiednie mobilizacje finansowe w tym względzie.
To może w takich miejscowościach malutkich budować jakieś formy ogniw fotowoltaicznych w dużej ilości, farm fotowoltaicznych, może
to się buduje. No przecież jeżeli chodzi o fotowoltaikę, to Polska się rozwija bardzo dynamicznie. No to jest akurat trend pozytywny.
Prezes wspomniał o tym, że trzeba gaz. Tylko ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że w Polsce na 2,5 tysiąca gmin około 40% gmin nie jest zgazowanych, nie ma sieci gazowej. Jeszcze przed pandemią PGNiG podpisał listy intencyjne z kilkuset gminami, około 400 gmin, na budowę, na wspomaganie budowy degazyfikacji, czyli po prostu zamiany ciekłego gazu LNG na gaz i wprowadzania do sieci takiej lokalnej. To się już robi w Polsce, ale to musi być znacznie większe. Ale poza tym tutaj mówimy o gazie. Zaczynamy w tej chwili już czuć ten taki sufit szklanny, bo zużywamy w tej chwili w ostatnich latach blisko 20 miliardów metrów sześciennych gazu. Z tego 5 miliardów to jest własne wydobycie, 5 miliardów to jest właśnie LNG w Świnoujściu i regazyfikacja i dalej, proszę Państwa, 10 miliardów metrów sześciennych musimy sprowadzać. Do 2022 roku mamy jeszcze kontrakt jamalski, kupujemy ten gaz z Rosji, zresztą po cenie znacznie wyższej aniżeli Niemcy. No i dalej co? Baltic Pipe, rura do norweskich złóż i pływające LNG w Gdańsku. To są kierunki, które musimy pójść. Ale jeżeli chcemy gazyfikować i ciepłownictwo, to i tak tego gazu będzie za mało. I pytanie skąd? I pytanie, czy ten brak gazu po prostu nie stanie nam na drodze. No trzeba powiedzieć jedno. W Niemczech nie ma mowy o paleniskach indywidualnych w domach na paliwa stałe, tylko gazowe. Tam nie ma możliwości czegoś innego jak tylko gaz. To jest coś, co czeka nas tutaj bardzo, bardzo boleśnie.
A ogrzewanie elektryczne, panie profesorze?
Były próby tworzenia tak zwanych taryf antysmogowych. Nawet niektórzy dystrybutorzy i niektórzy handlarze energią takie taryfy opracowali. No okazało się, że one są bardzo podobne do taryfy G1-2, czyli z tymi przedziałami tam nocnymi i tak dalej. I generalnie nie opłacało się to przy tych taryfach antysmogowych, więc takie próby były. Nawet dyskutowano w Polsce na różnych konferencjach, jak to zrobić. Okazało się, że na dzień dzisiejszy ogrzewanie elektryczne jest nawet przy tych taryfach antysmogowych nierealne. No bo po prostu jeżeli dajemy jakąś taryfę bardzo, bardzo taką łagodną do ogrzewania, no to przepraszam, ale ktoś musi za to zapłacić. No i tu się pojawia problem, kto? A w tym systemie energetycznym jest tylko jeden płatnik, odbiorca końcowy, czyli nasza kieszeń. No i tu się następny problem pojawia. Ubóstwa energetycznego.
Tutaj trochę bym polemizował z panem profesorem, jeżeli chodzi o to ogrzewanie elektryczne. Trzeba popatrzeć w taki sposób. Koszty zewnętrzne działalności ogrzewniczej głównie są tak duże, że no, trzeba to dostrzegać. Jeżeli trujemy atmosferę, szczególnie właśnie w tych mniejszych miejscowościach i ludzie przez to umierają na raka płuc czy inne choroby, to warto się nad tym pochylić i to musi być jakiś system, żeby wyeliminować właśnie ten smog głównie.
Małe.
To oczywiście kosztuje. Mamy węgiel, który możemy produkować energię elektryczną w dużych elektrowniach systemowych, które wcale nie są trujące, bo mają cały fur odsiarczania i odazotowania i tak dalej. Ten prąd można wykorzystywać, szczególnie właśnie w okresie nocnym, do tego, żeby ogrzewać wiele miejscowości, szczególnie tych, co mówiłem, uzdrowiskowych.
Może tylko dodam, że takie rozwiązania są stosowane no nie powszechnie, ale bardzo, bardzo szerokim zakresie w krajach, które są bogatsze, trochę bogatsze od nas, gdzie koszty energii, koszty na przykład ogrzewania w budżetach domowych nie są tak drastycznie wysokie, jak to jest u nas. Ale tutaj znowu dotykamy sprawy właśnie budżetów domowych, ubóstwa energetycznego, co chyba jest tematem na jakieś tam następne spotkanie.
Ale właśnie biedny nie powinien dziadować.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi byli profesor Marian Miłek, profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego i Marian Babiuch, prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki. I jeszcze na zakończenie audycji dwie ciekawostki. O Parku Murzakowskim i Łuku Murzakowa zapewne mieszkańcy Lubuskiego co nieco wiedzą, ale to ciągle jeszcze mało popularne turystyczne tereny. Choć w 2004 roku
Park Murzekowski został uznany pomnikiem historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jak powstał ten park, wyjaśnia Andrzej Marszałek.
To jest dokładnie 1815 rok. Książę Hermann Pickler po śmierci ojca w 1811 jako 26-latek staje się bardzo zamożnym mężczyzną, posiadającym cały Bad Muskau z zamkiem starym i nowym oraz 45 okolicznych wniosek. Jest już po pierwszej wizycie w Anglii, bo on jest zauroczony angielskimi ogrodami krajobrazowymi, zresztą to jest właśnie w stylu angielskim ogród, i postanawia budować tutaj, wykorzystując niesamowicie wspaniałe otoczenie i krajobraz pozostawiony przez lodowiec. Idąc przez park zawsze będziemy chodzili góra-dół, bo to jest tam rolna czołowa. I w 1815 roku, dokładnie 1 maja, listem zawiadamia mieszkańców Muskau o tej jego idei, że chce tutaj swój majątek zostawić, chce zrobić coś pięknego, połączenia natury, kultury, ale prosi mieszkańców Muskau, by mogli mu odsprzedać w miarę przystępnie grunty, które będą w tym parku, bo to jest 700 hektarów. No straszy ich, że gdyby nie doszło do skutku, to rzuci to w dzierżawę, jakąś zostanie, ale jednak zostaje. Zostaje i do 1845 roku, a więc przez 30 lat buduje. Właściwie buduje to jego żona, bo on, Hermann Pickler, to jest człowiek epoki. Na dworach zbudował sensację. On więcej podróżował, wpadał tylko czasami do Muskau po pieniądze i zostawia jakąś koncepcję, natomiast żona jego, Lucy, zajmowała się tym parkiem. Więc park powstał przez wiele lat. Całe szczęście, że następcy księcia Picklera, a były to dwie rodziny, bo w 1845, kiedy zmuszeni są Picklerowie sprzedać, bo już rujnuje ich ten park i przenoszą się do Branic, następny jest Fryderyk Niderlandzki, kontynuuje ideę księcia, zmienia może troszeczkę koncepcję, ale nie zmienia przeznaczenia tego obiektu, jakim jest park. I ostatnia rodzina w 1883 to są Arminowie, trzypokoleniowa rodzina, która zawiaduje parkiem do 1945 roku, kiedy został znacjonalizowany. Także ten park tak upiększa.
Zachowaniem romskiej historii i kultury oraz edukowaniem zajęło się jedyne w Polsce i pierwsze w Europie Muzeum Okręgowe w Tarnowie. Ma w swoich zbiorach stałą wystawę w oddziale etnograficznym Romowie, historia i kultura. Adam Bartosz z tegoż muzeum.
W Tarnowie wówczas bardzo prężnie działało Stowarzyszenie Romów, którego zostałem członkiem. Zrobiliśmy wielką wystawę pod tytułem Cyganie w kulturze polskiej i tak się zaczęło kolekcjonerstwo w naszym Muzeum Tarnowskim. Później muzeum nasze utworzyło formalnie kolekcję cyganologiczną, która się powiększała, aż ostatecznie w roku 90 z okazji 4. Światowego Kongresu Romów, któryśmy organizowali wówczas, powstała stała muzealna ekspozycja poświęcona kulturze i historii Romów. I to było pierwsza na świecie ekspozycja stała muzealna poświęcona tej tematyce i po różnych modernizacjach ekspozycja ta trwa do dzisiaj.
Romowie nie są zbyt chętni do dzielenia się wiedzą o swojej historii, o swoim języku. Udało się panu nawiązać kontakt z tym środowiskiem.
Jestem wykształconym etnografem, antropologiem, a więc wiem, jak wejść w środowiska trochę inne kulturowo. No poza tym, no to nic trudnego, trzeba po prostu przez lata bywać w tym środowisku i wtedy można je pozyskiwać, znając język, znając obyczajowość. No, można wiedzę o Romach czerpać z książek, ale lepiej czerpać bezpośrednio z kultury, tyle że to jest długotrwałe. No, po prostu siedzę w tym środowisku prawie całe życie i zyskałem tę wiedzę, jaką trudno by było inaczej.
Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień o tej samej porze. Krzysztof Bałuk, do usłyszenia.
Wiem, że nic nie wiem. Wiem, że nic nie wiem. Program popularno-naukowy Radia Zachód.